Szanowni Państwo, wbrew różnym współczesnym poglądom odnośnie do natury i misji Kościoła, tym, co najbardziej oddaje jego istotę, jest świętość. Stąd w mowie potocznej i w języku teologicznym, ilekroć mówi się o Kościele, należałoby dodawać przymiotnik święty. W credo wyznajemy bowiem wiarę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół jako rzeczywistość na wskroś teologiczną, jako mistyczne ciało Chrystusa, a nie w instytucję charytatywno-edukacyjną czy kulturalną. Historia Kościoła Świętego de facto jest zatem historią świętości, czyli historią jej rozumienia oraz praktycznej realizacji w określonych uwarunkowaniach społeczno-politycznych i kulturowych. Uprawianie historii kościelnej pod innym kątem, aniżeli dzieło uświęcania ludzi, niesie ze sobą ryzyko redukcjonizmu, a nawet może całkowitego wypaczenia obrazu Kościoła Świętego na tle ogólnej historii ludzkości. Świętość Kościoła, rozumiana jako sakramentalna i zarazem egzystencjalna partycypacja w życiu Przenajświętszej Trójcy, jest niezmienna co do istoty. Jednak sposób uświęcania, czyli dążenia do świętości, zmienia się w zależności od uwarunkowań, w jakich społeczność ochrzczonych realizuje swoje najbardziej podstawowe powołanie. Nie jest możliwe w tak krótkim opracowaniu szczegółowo prześledzić pojęcie i praktykę świętości w 2000-letnich dziejach Kościoła. Z konieczności ograniczymy się więc do zasygnalizowania najważniejszych nurtów, jakie pojawiły się w poszczególnych epokach świeckiej historii. Aczkolwiek, jak się wydaje, bardziej właściwą metodą dla niniejszego wykładu byłoby takie przedstawienie historii Kościoła, dla której punktem odniesienia jest jego wewnętrzna dynamika dążenia do świętości. Nie zapominajmy jednak, że Kościół Święty jest na świecie, choć nie z tego świata. Dlatego historię Kościoła ujmujemy w kategoriach historii powszechnej. Jak wyglądała świętość w czasach poapostolskich i w starożytności? Jeśli chodzi o dążenie do świętości w czasach poapostolskich, to na uwagę zasługuje fakt, że zasadniczym źródłem do jego poznania są dzieje apostolskie i listy Pawłowe. Znamienne w nich jest to, że apostoł narodów, pozdrawiając adresatów, często nazywa ich świętymi. Oznacza to, że świętość jako styl życia uczniów Chrystusa była dla pierwszych chrześcijan czymś oczywistym i priorytetowym ze względu na Chrystusa. Jego bliskości doświadczali niemal w sposób fizyczny dzięki żyjącym jeszcze naocznym świadkom, którzy z nim jedli i pili, mówiąc językiem dziejów apostolskich. Istotą świętości u chrześcijan czasów poapostolskich i w pierwszych wiekach był więc radykalny chrystoformizm, czyli możliwie najwierniejsze upodobnienie się do Chrystusa. Praktycznym tego wyrazem było początkowo pełnienie dobrych uczynków, a potem, w sytuacji narastających prześladowań, krwawe męczeństwo. Dla pierwszych chrześcijan bowiem, zwłaszcza w gminie jerozolimskiej, całe życie Jezusa to pełnienie dzieł Bożych. Ci, którzy pragnęli iść za Nim, wprost Go pytali: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? A zatem chrześcijanie pochodzenia żydowskiego swe dążenie do świętości realizowali, przestrzegając dotychczasowych form pobożności i ascezy, jednak z wyraźnym odniesieniem do Chrystusa. Jak wynika z dziejów apostolskich, zachowywali oni tradycyjne pory modlitwy codziennej, którą w samej Jerozolimie początkowo odprawiali w świątyni. Podobnie jak Żydzi, pierwsi chrześcijanie najchętniej modlili się psalmami i wybranymi fragmentami Pisma Świętego. To jednak, co ich szczególnie odróżniało od pobożnych Żydów, to celebracja Eucharystii, zwanej łamaniem chleba, która miała miejsce w domach, a później także na cmentarzach. Ponadto miarą ich świętości była troska o duchowe braterstwo, wyrażające się zwłaszcza we wspólnocie dóbr materialnych, do której zarówno ze względów moralno-duchowych, jak i społeczno-ekonomicznych przywiązywano wielką wagę. Świadczy o tym historia Ananiasza i Safiry, których święty Piotr upomniał z powodu nieszczerej postawy wobec wspólnoty, jeśli chodzi o dzielenie się z nią pieniędzmi ze sprzedanej posiadłości. Oprócz wiernego przestrzegania nauki apostołów, życia wspólnego, Eucharystii po domach i modlitwy, ważnym wymiarem świętości pierwszych chrześcijan był ich misyjny zapał w następstwie otwarcia się na niezwykłe działanie Ducha Świętego, którego pierwszą manifestacją było zstąpienie w dniu Pięćdziesiątnicy. Za przykładem apostołów i świętego Pawła, wgłoszenie dobrej nowiny wszystkim ludziom bez wyjątku z zapałem włączali się ludzie świeccy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, jak również całe rodziny. Nawet jeśli wtedy, w pierwszych dziesięcioleciach Kościoła, powoli wyłaniała się jego struktura hierarchiczna, a więc diakoni, prezbiterzy i biskupi, to i tak świeccy czuli się odpowiedzialni za wzajemne umacnianie się w wierze, a więc w dążenie do świętości. Z chwilą, gdy za czasów Nerona, w połowie lat 60. po Chrystusie, pojawiły się prześladowania chrześcijan, zmienił się też model świętości. To, co było straszliwą konsekwencją przyznawania się do wiary, nie bez głębokich racji biblijno-teologicznych, uznawano za idealny sposób odwzorowania w sobie zbawczej ofiary Chrystusa. Odtąd męczeństwo, aż do naszych czasów, pozostanie szczytową formą dążenia do świętości. W błędzie jednak byłby ten, kto sądziłby, że sama śmierć z powodu wyznawanej wiary wystarczy, aby zostać uznanym za świętego. Od początku bowiem męczeńską śmierć traktowano jako potwierdzenie i dopełnienie życia wiarą. Duży wpływ na starożytne rozumienie świętości wywarła filozofia grecka, rozróżniająca w ludzkim działaniu dwie sfery – teoria i praksis. Pierwsza zajmuje się rozważaniem tego, co należy czynić, zaś druga pozostaje w sferze działania. Niezależnie od niebezpiecznych prób przeciwstawiania sobie tych dwóch sfer ludzkiej aktywności, jak to miało miejsce na przykład u Messalian, zarówno teoria, jak i praksis były inspiracją do poszukiwania doskonałości w życiu samotnym na pustyni. Zatem nie tylko roztropność, która nakazywała uciekać przed pogańskim prześladowcą, ale przede wszystkim pragnienie kontemplacji i prowadzenia walki duchowej sprawiły, że od połowy III wieku coraz bardziej upowszechnił się model świętości pustelniczej. Za ojców życia eremickiego uważa się świętego Pawła z Teb i świętego Antoniego Opata. Niemal w tym samym czasie, za sprawą świętego Pachomiusza, na pustyni egipskiej i syryjskiej rozkwitały cenobia, czyli wspólnoty mnichów i mniszek, pragnących wzajemnie się wspierać w życiu ideałem ewangelicznym w celu naśladowania Chrystusa. Należy przy tym pamiętać, że ten model świętości, polegający na odejściu od świata, aby całkowicie skupić się na tajemnicy Boga działającego w ludzkim sercu, realizowali przez następne wieki przede wszystkim ludzie świeccy. jeśli byli wśród mnichów kapłani, to tylko dla sprawowania Eucharystii i nieco później także sakramentu pokuty. Tak właśnie zorganizował życie monastyczne w kościele zachodnim święty Benedykt z Nursii, którego zapis w regule nakazujący wyznawać swoje winy opatowi dziś może wzbudzać poważne wątpliwości zarówno natury duchowej, jak i prawnej. Tymczasem wśród pierwszych benedyktynów właśnie opat był jedynym mnichem, który miał święcenia kapłańskie. Po ustaniu prześladowań w kontekście życia monastycznego dojrzewał w starożytnym kościele inny model świętości, jakim było dziewictwo traktowane jako analogat męczeństwa. Jak bowiem śmierć za wiarę szczególnie upodabniała do Chrystusa, tak samo życie w dziewictwie poświęconym Bogu. Ponadto zachowanie czystości serca i ciała, zwłaszcza ze strony kobiet, wymagało heroicznego wysiłku, jeśli weźmie się pod uwagę, że w ówczesnej kulturze pogańskiej jednym z ważnych elementów była otwarta aktywność seksualna. Z tej racji dziewictwo zaczęto nazywać białym męczeństwem. W starożytnym kościele niemal od początku pojawiały się nurty heretyckie, które dotyczyły także życia duchowego i świętości. Oprócz wspomnianych mesalian, dla których nieustanna modlitwa była jedyną drogą do uświęcenia, a de facto była usprawiedliwieniem lenistwa i rozwiązłości, w IV i V wieku pojawił się w Kartaginie rygorystyczny ruch donatystów, zbyt mocno podkreślający, że Kościół jako święty jest wspólnotą ludzi bezgrzesznych. Zdecydowanie przeciwstawił się temu święty Augustyn, głosząc, że Kościół jest wspólnotą składającą się również z grzeszników, a swą świętość czerpie nie z doskonałości członków, lecz z doskonałości swej głowy, czyli z Chrystusa. Wypracowane w pierwotnym i starożytnym kościele wzorce świętości pozostały aktualne w następnych epokach aż po nasze czasy. Gdyby prześledzić katalogi świętych, zwłaszcza z okresu średniowiecza, to szybko okazałoby się, że ogromna większość z nich to męczennicy i osoby Bogu poświęcone. To właśnie średniowiecze rozwinęło kult męczenników pierwszych wieków, co znalazło praktyczny wyraz w czci okazywanej relikwiom. Ta dosłownie fizyczna bliskość ze świętymi, świętymi początków chrześcijaństwa, rozniecała świętość Kościoła w późniejszych wiekach. Stąd nie bez racji mówi się o świętym średniowieczu. Mimo iż model świętości uległ już znacznym modyfikacjom w stosunku do epoki starożytnej, to niezmienny pozostał zapał misyjny, dzięki któremu dokonywała się stopniowa chrystianizacja Europy, jak również męczeństwo, będące konsekwencją rozkrzewiania wiary. Zgodnie ze słynną maksymą starożytnego Tertuliana Sanguis martyrum, semen christianorum. Na potwierdzenie tego można wskazać chociażby na bliskie nam przykłady świętego Brunona z Kwerfurtu, świętego Wojciecha i świętego Stanisława biskupa. Swoisty i zarazem kontrowersyjny model świętości, nawiązujący do męczeństwa i gorliwości pierwszych chrześcijan, ukształtował się w XI i XII wieku pod wpływem wypraw krzyżowych. Od idei wojowania dla Chrystusa, które było wyrazem posłuszeństwa Ewangelii, łatwo przechodzono do idei milicja Christiana, a więc świętej wojny, która była wypaczeniem Ewangelii z uwagi na stosowanie przemocy dla zaszczepiania wiary. Co więcej, nawiązując do udziału w krucjatach, ideał świętej wojny porównywano do męczeństwa za wiarę. Zatem już sam udział w takiej wyprawie krzyżowej, bez względu na to, że do głosu dochodziła zwykła żądza podboju i rozgrywek politycznych, uważano za przejaw dążenia do świętości. Na bazie tej rycerskiej obrony świętej sprawy ukształtował się model świętości życia rycerskiego. Pawłowy postulat walki duchowej brano więc jako paradygmat postawy średniowiecznego żołnierza i rycerza. Drugą ważną, a może nawet najważniejszą płaszczyzną dążenia do świętości w niemal tysiącletniej epoce średniowiecza było dość dobrze rozwinięte życie zakonne, oparte na powszechnie obowiązującej wtedy feudalnej zasadzie relacji społecznej. Inaczej mówiąc, klasztory odzwierciedlały i poniekąd utwierdzały system feudalny. Dość wspomnieć, że opat był bardziej udzielnym księciem, aniżeli ojcem duchowym dla swoich współbraci. Średniowieczne klasztory, zwłaszcza zakładane na terenach co tylko pozyskanych dla wiary, stawały się bastionami świętości w tym sensie, że mentalność feudalna nie pozwalała dostrzec prostego ludu. Nawet święty Bernard z Clairvaux nie dostrzegał pragnienia świętości u szerokich mas wiernych. Powodowało to z jednej strony monopolizację świętości przez zakony, wskutek czego coraz wyraźniej mówiono o życiu zakonnym jako niemal wyłącznym stanie doskonałości i świętości. Wystarczyło zatem formalnie przynależeć do jakiegoś zakonu, aby mieć pewność drogi do świętości. Z tej racji świeccy, szukający własnego uświęcenia, znajdowali je w tak zwanych trzecich zakonach, bardzo popularnych właśnie w późnym średniowieczu i w następnych wiekach. Z drugiej strony narastało oddolne dążenie do świętości, nierzadko przeciwstawne do modelu zakonnego, czego przykładem jest szeroki nurt znany w historii duchowości XIII i XIV wieku jako devotio moderna. Przeciwstawiając się formalizmowi i rytualizmowi w liturgii oraz życiu duchowym, nurt ten wniósł wiele nowych treści, kładąc nacisk na osobiste obcowanie z Bogiem, którego najdoskonalszą postacią jest miłość, odwołująca się do woli i uczuć. Dążenie do świętości widziano jako pielęgnowanie w sobie człowieka wewnętrznego, z czym wiązał się postulat ascezy, nawrócenia i pokuty, jak również żarliwej modlitwy, pojmowany jako pełny miłości, zażyły dialog z Bogiem, w którym bezcenną inspiracją jest Słowo Boże. Nieco wcześniej, bo w XII wieku, pojawiły się groźne dla ideału świętości prądy heretyckie, spośród których na odnotowanie zasługują Katarowie, zwani także Albigensami. Ta sekta o podłożu manichejskim z pogardą odnosiła się do cielesnego i doczesnego wymiaru życia chrześcijańskiego. Zwalczała więc małżeństwo i płodność. Natomiast istotę świętości upatrywała w możliwie najdoskonalszym zdystansowaniu się do swojego ciała i do czesności. Było to bardzo radykalne zwerbalizowanie tego, co od dawna tliło się w kulturze Europy późnego średniowiecza, dręczonej różnymi zarazami, kataklizmami, wojnami i kryzysami ówczesnej gospodarki. Nic więc dziwnego, że na tej bazie nasiliły się tendencje eschatologiczne, rzutujące na rozumienie chrześcijańskiej doskonałości. Przede wszystkim podkreślano nieuchronność i brutalność śmierci, jak również przygodność bytu ludzkiego. Stąd jednym z ulubionych tematów średniowiecznych rozważań było ars moriendi, czyli sztuka pięknego, świętego umierania. Średniowieczna antropologia podkreślała, że człowiek jest tylko pielgrzymem na tej ziemi. Miało to praktyczny wyraz w upowszechniającym się w tamtej epoce pielgrzymowaniu do miejsc świętych, zwłaszcza do grobu pańskiego w Jerozolimie, do grobów apostołów w Rzymie i w Santiago de Compostela, a także do coraz liczniejszych sanktuariów maryjnych. Pielgrzym, nawet jeśli odbywał pielgrzymkę pokutną, to zawsze traktowany był jako osoba święta. Pewnego rodzaju pogarda dla życia doczesnego, w którym nierzadko upatrywano działania szatana, wyrażała się m.in. w powszechnej praktyce pokuty fizycznej i w surowej ascezie. Z tej idei rodziły się ruchy pokutników oraz biczowników. Jednym słowem można powiedzieć, że średniowieczny model świętości, przy całej swej żarliwości w naśladowaniu Chrystusa i w zjednoczeniu z Nim, naznaczony był swoistym pesymizmem antropologicznym, który w historii duchowości w nieco zmienionej formie powrócił jeszcze w dobie reformacji w XVII wieku i nasilił się pod wpływem jansenizmu w wieku XVIII. Nic zatem dziwnego, że jeszcze dziś odnajdujemy liczne jego ślady w postaci rozpowszechnionego przeświadczenia, że świętość powinna być zawsze poważna, a przynajmniej stonowana, najlepiej, żeby była naznaczona cierpieniem i pokutą. Taki średniowieczny obraz świętości nie trudno odnaleźć zwłaszcza w szeroko rozumianej pobożności ludowej, dla której święty radosny i promienny, umiejący cieszyć się życiem, to na ogół święty mocno podejrzany. Humanizm doby renesansu, czyli epoki otwierającej czasy nowożytne, także wywarł wpływ na koncepcję i praktykę świętości odziedziczoną po długim okresie średniowiecza. Jednakże nie zdołał on całkowicie pokonać wspomnianego pesymistycznego jej zabarwienia. Być może stało się tak wskutek silnego oddziaływania reformacji, która nie tylko że odrzucała katolicką naukę o obcowaniu świętych i osobistej zasłudze chrześcijanina, ale także podkreślała jego grzeszność i niegodność. Niemniej jednak zadziałał tu efekt szczepionki. Otóż reakcja Kościoła rzymskokatolickiego, której pierwszym i zasadniczym przejawem był Sobór Trydencki, wyzwoliła całą eksplozję świętości, także w tych obszarach życia społeczno-eklezjalnego, które dotychczas uchodziły za profanum. Przede wszystkim jednak potrydencka świętość ponownie od czasów apostolskich nabrała rysu eklezjalnego, a to głównie za sprawą jezuitów broniących czystości wiary oraz za sprawą nowo powstających zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, które za swój charyzmat brały wychowanie oraz pracę charytatywną. Miłość do Kościoła Świętego jako istotny rys świętości czasów nowożytnych przejawiała się więc w trosce o najbardziej potrzebujących i zmarginalizowanych. Dostrzeganie człowieka w konkretnych uwarunkowaniach jego egzystencji było charakterystycznym rysem duchowości czasów nowożytnych. Była to więc duchowość na wskroś humanistyczna. A skoro duchowość chrześcijańska jako taka jest sposobem realizacji powołania do świętości, więc i sama świętość w epoce nowożytnej nabierała coraz bardziej ludzkiego oblicza. O takiej świętości piszą m.in. karmelitańscy doktorzy Kościoła. Obydwoje, choć mówią nieco innym językiem, a więc święty Jan od Krzyża posługuje się językiem teologii mistycznej, zaś święta Teresa od Jezusa językiem doświadczenia mistycznego, to zgodni są w tym, że uświęca się cały człowiek, a nie tylko jego dusza, jak zwykło się to podkreślać w teologii scholastycznej. Ta humanistyczna i zarazem głęboko personalistyczna wizja świętości szczególnie mocno dochodziła do głosu u świętego Franciszka Salezego, uważanego za jednego z najwybitniejszych humanistów XVI i XVII wieku, jak również u świętych, którzy wyrośli ze wspólnego pnia francuskiej szkoły duchowości, jakim było seminarium świętego Sulpicjusza w Paryżu. Wśród nich szczególny wpływ na model świętości wywarł święty Wincenty a Paulo swoją wrażliwością na fizyczne i duchowe cierpienie człowieka. Nie można jednak zapominać, że u źródeł tak rozumianej świętości jako służby całemu człowiekowi był chrystocentryzm. We francuskiej szkole duchowości omawianego okresu szczególnie mocno wyrażał się on w kulcie Najświętszego Serca Jezusa. Doświadczenie miłosiernej miłości Zbawiciela i doprowadzanie innych do tego doświadczenia było charakterystycznym rysem u niemal wszystkich świętych i błogosławionych tej epoki, którzy bardziej niż święci średniowiecza są przykładem harmonijnego połączenia mistyki i zaangażowania apostolskiego. A zatem świętość doby nowożytnej jest zarazem mistyczna i apostolska. Nie dało się jednak uniknąć pewnego zachwiania tej równowagi, nie bez dalekosiężnych skutków. Chodzi mianowicie o kwietyzm, który, upatrując we wszystkim nadzwyczajnego działania Bożego, doprowadził do dewaluacji mistyki. Jego potępienie przez Kościół, najpierw w bulli Innocentego XI Celestis Pastor, a następnie przez Innocentego XII w bulli Cum alias ad apostolatus, spowodowało, że teologowie i mistrzowie życia duchowego, nie chcąc się narazić na zarzut sprzyjania heretyckim poglądom, skrzętnie pomijali problematykę mistyczną. W efekcie wizję świętości pozbawiono nadprzyrodzonych horyzontów, redukując ją na nowo do ascezy i praktycznej miłości bliźniego. Tę sytuację pogłębił jansenizm, również potępiony przez Kościół w konstytucji Piusa VI Auctorem Fidei. Ta głęboko pesymistyczna, oparta na manichejskim dualizmie antropologia, z trudem dostrzegała możliwość osiągnięcia świętości. Jeżeli świętość była jeszcze możliwa, to jedynie za cenę niezwykle surowej ascezy i pokuty wymierzonej przeciwko wszystkiemu, co wiązało się z cielesnością. O ile renesansowy humanizm otworzył perspektywę świętości przed wszystkimi ochrzczonymi, przełamując średniowieczny pogląd na temat zakonnego i biskupiego stanu doskonałości, to jansenizm, zbiegający się z oświeceniowym racjonalizmem, zdawał się chrześcijańskie powołanie do świętości czynić całkowicie niemożliwym do realizacji. Na szczęście nie był to pogląd powszechny, jednak na tyle wpłynął na duchowość, że aż po nasze czasy o świętości mówiło się jako o czymś nadzwyczajnym dla życia chrześcijańskiego, przeznaczonym jedynie dla wąskiego grona osób całkowicie i bez reszty oddanych Bogu. W tym kontekście zdeklarowane dążenie do chrześcijańskiej doskonałości, zwłaszcza ze strony ludzi świeckich, postrzegane było jako coś niezwykłego. Nie znaczy to bynajmniej, że pod koniec epoki nowożytnej, kiedy do duchowości chrześcijańskiej z jednej strony przenikały idee jansenizmu, a z drugiej duch racjonalizmu, że nie było autentycznych świętych, wprost przeciwnie. Zauważa się jednak wyraźniejszą niż w minionych epokach tendencję do traktowania świętości jako sprawy pozostającej w sferze prywatności. Historycy duchowości, opisując przełom XVIII i XIX wieku, wprost mówią o tak zwanej duchowości kapliczkowej, i podkreślają charakterystyczny dla tego okresu indywidualizm życia duchowego. Dla pełniejszego obrazu świętości doby nowożytnej należy wspomnieć o rozwoju kultu maryjnego, który ściśle wiąże się ze wspomnianym chrystocentryzmem. Ewoluująca od starożytności pobożność maryjna w Europie w epoce potrydenckiej coraz bardziej przenikała do świadomości wiernych, nierzadko stając się niemal wyłącznym sposobem do osiągnięcia świętości. Przykładem tego są m.in. pisma świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Jednakże pod wpływem jansenizmu maryjny wzór świętości zaczął się oddalać. Matka Boża coraz bardziej stawała się przedmiotem pobożnego zachwytu i adoracji, bardziej aniżeli wzorem do naśladowania. Tę tendencję pogłębił romantyzm w początkach XIX wieku, nadając pobożności maryjnej niemal wyłączną formę ekspresji uczuciowej. Na zasadzie sprzężenia zwrotnego wiązała się z tym XIX-wieczna tak zwana mariologia superlatywistyczna, która dla opisania Matki Bożej i jej roli w ekonomii zbawienia najchętniej operowała przymiotnikami w stopniu najwyższym. Za dolną granicę dla współczesności uważa się połowę XIX wieku. A zatem w ciągu tego ponad półtora wieku wydarzyło się tak dużo i z taką dokładnością odnotowane zostały dokonujące się wtedy zjawiska, że syntetyczne ukazanie świętości z góry skazane jest na daleko idące uproszczenia i przemilczenia. Dla pewnego ułatwienia można tę epokę podzielić jednak na okres przed Soborem Watykańskim II i na okres posoborowy. Wiadomo bowiem, że Watykanum Secundum, słynnym przypomnieniem o powszechnym powołaniu do świętości, położył kamień milowy we współczesnej historii duchowości. W przedsoborowym stuleciu obserwujemy niezwykłe ożywienie w dziedzinie duchowości, owocujące wielką rzeszą świętych i błogosławionych, którzy, rzecz ciekawa, stanowią najliczniejszą grupę wśród osób wyniesionych do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II. Szczególnie dobrze widać to w odniesieniu do polskich świętych i błogosławionych. Gdyby na tę XIX-wieczną eksplozję świętości patrzeć jedynie w kategoriach historycznych i społeczno-kulturowych, to można by stwierdzić, że był to efekt poromantycznego rozbudzenia religijnego z jednej strony i odreagowania szoku wywołanego rewolucją francuską z drugiej strony. Z perspektywy teologicznej jest to oczywiście owoc stale działającego w Kościele Ducha Uświęciciela. I na tej linii należy sytuować XIX-wieczne objawienia maryjne, czy to w Paryżu na Rue du Bac, czy w La Salette, w Lourdes i w Gieczwałdzie, mimo iż to ostatnie miało jedynie znaczenie lokalne. Te objawienia, a zwłaszcza ogłoszenie dogmatu niepokalanego poczęcia, przyczyniły się do ożywienia pobożności maryjnej i odkrycia na nowo roli Najświętszej Maryi Panny w historii zbawienia, a tym samym pobudzały do świętości. Czasem mówi się, że historia kołem się toczy, czyli że jest dostrzegalna pewnego rodzaju cykliczność procesów i zjawisk historycznych. Można to odnieść do omawianej tu epoki. Otóż w drugiej połowie XIX wieku mamy sytuację bardzo podobną do tej sprzed około 200 lat, kiedy Kościół organizował działalność charytatywno-wychowawczą. Zatem XIX-wieczni święci to w olbrzymiej większości założyciele nowych zgromadzeń zakonnych, dla których szeroko rozumiana caritas była wiodącym charyzmatem. To, co uderza najbardziej, to znacząca liczba świeckich apostołów i przewaga kobiet. W pewnym sensie można mówić, że świętość w XIX wieku przybrała kobiecą twarz. W praktyce oznaczało to zaangażowanie nie tylko w życie eklezjalne, ale także społeczno-polityczne. Podobnie jak w XVI i XVII wieku, tak i teraz czynne apostolstwo ściśle splatało się z głębokim życiem duchowym, dosięgającym szczytów mistyki, jak tego przykład mamy u polskich świętych tej miary, co na przykład święty Albert Chmielowski, święty Józef Rafał Kalinowski, błogosławiony Edmund Bojanowski czy błogosławiona Marcelina Darowska. Nie była to już świętość szukająca zacisznej klauzury, ale wychodząca do świata, pozostającego pod wpływem ateistycznych ideologii, a przez to bardziej obojętnego lub wprost niechętnego religii. Niedługo przed Soborem Watykańskim II taką właśnie koncepcję świętości jako wyjścia do świata bardzo trafnie przedstawił ojciec Pierre Teilhard de Chardin. W jednym z jego dzieł czytamy, że dzisiejszemu człowiekowi nie wystarcza już zaprowadzenie w swym ciele pokoju i ciszy, tak, aby dusza mogła swobodnie oddać się sprawom Bożym. Jeśli chce być doskonały, to uważa, iż powinien wydobyć z całego tego ciała całą zawartą w nim moc duchową. I to nie tylko z tego ciała w znaczeniu wąskim i dosłownym, ale z całego bezmiernego ciała kosmicznego, którym jest otaczające każdego z nas tworzywo ewoluującego wszechświata. Nie umartwienie przede wszystkim, pisze ojciec Pierre Teilhard de Chardin, ale doskonalenie wysiłku ludzkiego dzięki umartwieniu. Święty chrześcijański, takim, jakim go teraz widzimy i oczekujemy, to nie człowiek, któremu najlepiej uda się uciec od materii lub najskuteczniej ją poskromić, ale ten, kto usiłując ją wznieść ponad nią samą i wprzęgając do chrystusowego spełnienia całość jej sił, złota, miłości i wolności, urzeczywistni w naszych czasach ideał dobrego sługi ewolucji. Koniec cytatu. Znaczący wpływ na realizację powołania do świętości w XX wieku wywarła święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Jej mała droga duchowego dziecięctwa ostatecznie przełamała jansenistyczne podejście do świętości. Liczne na początku XX wieku rocznice związane z życiem karmelitańskich doktorów Kościoła, jak również upowszechnienie się pism świętej z Lisieux, potem jej beatyfikacja, rychła kanonizacja, a wreszcie ustanowienie jej patronką misji, przyczyniły się do rozbudzenia zainteresowania nie tylko życiem duchowym jako takim, ale również misjami i mistyką. W latach 20. i 30. XX wieku przez Europę przetoczyła się szeroka dyskusja teologów odnośnie do różnych zagadnień z dziedziny duchowości, co określa się jako ruch mistyczny. Wymiernym jego owocem było wprowadzenie teologii duchowości do kanonu dyscyplin akademickich, co niewątpliwie miało znaczenie dla odnowienia wizji świętości. Uznano bowiem, że życie mistyczne nie jest stanem nadzwyczajnym. Tym bardziej nie można go sprowadzać do fenomenów paranormalnych. Mistyka jest logiczną konsekwencją dążenia do świętości. Jakkolwiek zawsze pozostaje darem łaski Bożej działającej w oczyszczonej duszy. Tuż przed rozpoczęciem obrad Soboru Watykańskiego II arcybiskup Ferrary Natale Mosconi dokonał ciekawego podziału odbytych dotychczas 20 soborów ekumenicznych. Według niego, chronologicznie biorąc, były to sobory prawdy, sobory wolności i Sobory Jedności. Vaticanum Secundum nie mieścił się jednak w tej klasyfikacji. Miał być bowiem, zdaniem naszego autora, soborem świętości. Ta intuicja okazała się niezwykle trafna. Sobór Watykański II nie tylko, że przypomniał, iż Kościół ze swej istoty jest święty, ale również przypomniał to, że wszyscy stanowiący go są powołani do świętości. Ponadto ojcowie soborowi odeszli od sięgającego średniowiecza mówienia o stanach doskonałości, a podkreślili znaczenie i specyfikę stanów życia w Kościele. Jednym z nich, pełnoprawnym, jest stan ludzi świeckich. To podkreślenie świętości, jak i upodmiotowienie świeckich w Kościele, niewątpliwie przyczyniło się do nowej pięćdziesiątnicy, czyli powstawania różnych form wspólnotowego przeżywania wiary i dążenia do chrześcijańskiej doskonałości, którą Jan Paweł II, jako niezmordowany realizator Soboru Watykańskiego II, w adhortacji Christi Fideles Laici określił mianem nowej epoki zrzeszeń katolików świeckich. Godne uwagi jest to, że papież w tymże dokumencie, podając jasne kryteria eklezjalności zrzeszeń chrześcijańskich, za najważniejsze uznał stawianie na pierwszym miejscu powołania każdego chrześcijanina do świętości. Innym kryterium jest zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności, będąca zawsze w świetle społecznej nauki Kościoła służbą na rzecz pełnej godności człowieka. Oznacza to, że świętość ludzi świeckich nie może się aktualizować w oderwaniu od realnych uwarunkowań ich życia. Jan Paweł II, który kluczem hermeneutycznym swego pontyfikatu uczynił realizację postanowień Soboru Watykańskiego II, dokonał niespotykanego w dotychczasowej historii życia duchowego wypromowania świętości. W sumie, osobiście, poza kilkoma nielicznymi wyjątkami, przewodniczył 51 obrzędom kanonizacji, podczas których ogłosił 482 świętych. Przewodniczył 147 beatyfikacjom, ogłaszając błogosławionymi 1338 osób, w tym 1031 męczenników i 307 wyznawców. W czterech przypadkach papież wydał dekrety potwierdzające istniejący kult. Niekiedy były to akty zbiorowych kanonizacji czy beatyfikacji. W tej liczbie jest duże grono Polaków lub osób związanych z Polską, a więc 9 świętych i 154 błogosławionych. Przynajmniej kilka osób, których papież wyniósł na ołtarze, znał osobiście, na przykład świętego ojca Pio czy błogosławionego Jana XXIII, a zwłaszcza błogosławioną matkę Teresę z Kalkuty. Przez tę fizyczno-czasową bliskość ze świętymi Jan Paweł II chciał zapewne podkreślić, że święci żyją wśród nas i obok nas, że świętość jest możliwa także dziś, w tych warunkach, w jakich przyszło nam żyć. Niemniej wymownym jest program duszpasterskiej działalności Kościoła w trzecim tysiącleciu, jaki podał Ojciec Święty w liście apostolskim Novo Millennio in Unte na zakończenie jubileuszowego roku 2000. Stwierdza tam stanowczo, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. Nieco dalej czytamy, iż dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku. Ale jest też oczywiste, że istnieją różne indywidualne drogi do świętości, wymagające prawdziwej pedagogiki świętości, która zdolna jest dostosować się do rytmu poszczególnych osób. Koniec cytatu. W przytoczonych słowach papieża uderza podana przez niego definicja świętości. Jest to mianowicie wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Definicja ta ostatecznie zrywa z narosłym w historii ekskluzywizmem duchowym, natomiast zdaje się wyraźnie nawiązywać do duchowości pierwszych chrześcijan, dla których, jak wspomniano na początku, dążenie do świętości było oczywistością płynącą z żywej wiary. I słowo podsumowania. Niezwykle skrótowe przedstawienie wizji świętości w dziejach Kościoła uprawnia do równie skrótowego i schematycznego podsumowania. Ryzykując pewne uproszczenia, można zatem powiedzieć, że świętość w kolejnych okresach historii Kościoła Świętego przybiera coraz to nowe twarze, nie tracąc poprzednich. Świętość starożytności miała więc oblicze przede wszystkim męczennika, dziewicy i pustelnika. W średniowieczu mnicha, rycerza, pokutnika i pielgrzyma. W czasach nowożytnych świętość wyrażała się na te wszystko w kontemplacji owocującej czynnym apostolatem i dziełami chrześcijańskiego miłosierdzia. Współcześnie święci całkowicie oswoili się ze światem. Toteż podchodzą doń nie tyle od zewnątrz, co przede wszystkim starają się uświęcić siebie, przemieniając świat duchem Ewangelii. Bez względu na to, jakie oblicze w historii Kościoła Świętego przybierała chrześcijańska doskonałość, to zawsze było to jednak oblicze Jezusa Chrystusa, który jest wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Dziękuję bardzo.